Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek kontynuuje Piątki Miłosierdzia. Dziś niespodziewanie odwiedził rzymski ośrodek dla niewidomych. Arcybiskup Henryk Hozer rozpoczął zleconą mu przez papieża misję w Medjugorje. Francuska biblistka przygotuje tegoroczne rozważania Drogi Krzyżowej w Koloseum. Witam 31 marca i zapraszam na aktualności. Papież Franciszek złożył po południu niespodziewaną wizytę w rzymskim ośrodku dla niewidomych. Było to niezwykle przejmujące spotkanie. Nie padło wiele słów, ale papież dał nam odczuć ogromne ciepło, mówi prezes ośrodka Amadeo Piva. Franciszek odwiedził najpierw salę dla dzieci i młodzieży, następnie rezydencję osób starszych, a z pozostałymi podopiecznymi ośrodka i jego pracownikami spotkał się w kaplicy. To było niesamowite, jak niewidome dzieci dotykały papieża i z niedowierzeniem dopytywały, to jesteś naprawdę ty, mówi Piva. Dodaje, że osoby starsze, które niedawno straciły wzrok i są pełne niepokoju o swoją przyszłość, prosiły Ojca Świętego o modlitwę i słowo otuchy. W darze dla ośrodka Franciszek przekazał obraz Matki Bożej oraz list dokumentujący jego odwiedziny w tej placówce. Co więcej, zostawił nam dwie kopie. Jedna jest pisana alfabetem Braille'a, co nas szczególnie wzruszyło, bo każdy mógł papieski list samodzielnie przeczytać, konkluduje prezes ośrodka. Watykański komunikat informuje, że odwiedziny papieża w ośrodku dla niewidomych stanowią przedłużenie tzw. piątków miłosierdzia, czyli specjalnych wizyt realizowanych przez Ojca Świętego raz w miesiącu w czasie jubileuszu miłosierdzia, aby zwrócić uwagę na potrzeby pełnienia uczynków miłosierdzia w codziennym życiu. Luther 500 lat później to tytuł ekumenicznego sympozjum zorganizowanego przez Papieski Komitet Nauk Historycznych. 150-osobową grupę jego uczestników Ojciec Święty przyjął na audiencji.
Przyznam się, że pierwszym uczuciem, jakiego doznaję wobec tej godnej pochwały inicjatywy Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, jest wdzięczność Bogu. Towarzyszy jej też swoiste zdumienie na myśl o tym, że jeszcze nie tak dawno takie sympozjum byłoby zupełnie nie do pomyślenia. Mówić o Lutrze, katolicy i protestanci razem, z inicjatywy jednego z organów Stolicy Apostolskiej, naprawdę są to namacalne owoce działania Ducha Świętego, który przekracza wszelkie bariery i przekształca konflikty w okazję do wzrastania w komunii.
Arcybiskup Henryk Hozer dotarł do Medjugorje, a tym samym rozpoczął powierzoną mu przez papieża Franciszka misję zbadania sytuacji duszpasterskiej w tym miejscu. Został tam powitany przez ojca Marinko Sakote, proboszcza franciszkańskiej parafii w Medjugorje oraz innych zakonników posługujących w tej miejscowości i zapewniających przybywającym tam pielgrzymom posługę duszpasterską.
Znajdujemy się w miejscu, które gromadzi rzesze pielgrzymów. Prośmy wszyscy razem o wstawiennictwo Matki Bożej, by otworzyła nasze serca, a także nasz umysł na łaskę Bożą, nauczanie Kościoła i Słowo Boże, mówił ordynariusz warszawsko-praski. W czasie pierwszego spotkania z pielgrzymami w kościele świętego Jakuba w Medjugorje arcybiskup Hozer wskazał, że papież Franciszek jest bardzo zainteresowany rozwojem tam pobożności ludowej. To właśnie należy do mojej misji – ocenić działania duszpasterskie w tym miejscu i zaaprobować wytyczne do zrealizowania w przyszłości – powiedział papieski wysłannik. Zwrócił uwagę, że sam pochodzi z kraju o wielkiej pobożności maryjnej, przypominając, że Matka Boża czczona jest jako królowa Polski. Życzę każdemu z was, by Maryja stała się królową waszego życia. Na teraz niech te słowa wystarczą, zakończył swe improwizowane wystąpienie papieski wysłannik.
Autorką rozważań Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w Koloseum będzie w tym roku profesor Anne-Marie Pelletier. Tej francuskiej biblistce przyznano przed 3 laty prestiżową nagrodę Ratzingera. Profesor Pelletier ma 70 lat, jest zamężna i ma 3 dzieci. Do dziś prowadzi wykłady w seminarium duchownym archidiecezji paryskiej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
przez 2000 lat byli jedynymi synami Afryki, których Kościół ogłosił świętymi. Karol Luanga i jego towarzysze zginęli, ponieważ nie chcieli spełniać zachcianek króla, które były przeciwne wierze chrześcijańskiej, a szczególnie sprzeciwiali się jego zachowaniu homoseksualnemu. Uznawani są za ojców wiary Czarnej Afryki, a Kościół wciąż wzrasta na ich świadectwie. Ojciec Marian Gołąb, który w czasie swej misyjnej posługi w Afryce był kustoszem sanktuarium męczenników ugandyjskich w Munionio, opowie o tym w rozmowie z Beatą Zajączkowską.
Pierwsi męczennicy ugandyjscy są ojcami wiary Czarnej Afryki. Powiedzmy właśnie o tych źródłach wiary, o tych początkach chrześcijaństwa Ugandy.
Dopiero w XIX wieku chrześcijaństwo dotarło do Ugandy. Najpierw przybyli tam Anglikanie, 2 lata później katolicy misjonarze. No i rozpoczęła się historia Kościoła na tamtych ziemiach. Ale na pewno ważnym wydarzeniem, które miało miejsce, to było męczeństwo męczenników ugandyjskich. Znamy ich jako Karol Luanga i towarzysze. Było ich ponad 20 i to byli jedyni kanonizowani Afrykańczycy do 2000 roku. Do tej pory Afrykańczyk był kojarzony bardziej z kolonią, z niewolnikiem. Tutaj Kościół pokazuje, że w niebie jest również miejsce dla Afrykańczyka. To było ogromne wydarzenie, bo kilka lat później, kiedy Paweł VI, papież, przyjechał do Ugandy i to było jedyne miejsce w Afryce, którego pielgrzymował, tak. I to sanktuarium męczenników, i wtedy powiedział, że chrześcijaństwo jest dla Afryki.
Pierwsi męczennicy ugandyjscy, to możemy powiedzieć, że to są męczennicy wolności sumienia w jakiś sposób, prawda?
O tak, oczywiście. To, co u nich mnie uderza przede wszystkim, kiedy drążę ich życie i jakoś medytuję, to, że pierwsza sprawa to są ludzie świeccy. Tam nie było ani jednego kapłana wśród nich. Byli misjonarze, ale misjonarze, ponieważ byli Anglikami, byli jak gdyby chronieni immunitetem. Król bardzo obawiał się Anglii i nie chciał tutaj jakoś krzywdzić misjonarzy, dlatego ich oszczędził, ale podniósł rękę na swoich podwładnych.
Ludzie świeccy, ale niektórzy nawet jeszcze nie ochrzczeni przyjmowali chrzest chwilę przed męczeństwem.
Na chwilę przed męczeństwem, na chwilę przed sądem w Munionio król zwołuje wszystkich, którzy są sługami na jego dworze i każe im wybierać pomiędzy chrześcijaństwem i śmiercią, a życiem po prostu takim bez uznawania Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Więc ci nasi męczennicy decydują się pozostać wierni nauce Ewangelii. A przecież, tak jak Pani wspomniała, niektórzy z nich dokładnie przed samym sądem są chrzczeni. Wśród nich jest najmłodszy, bo 13-letni Kizito. I Karol Luanga, właśnie lider chrześcijan, chrzci kilku z nich, wszyscy razem później idą, są skazani na śmierć, która nie następuje od razu, bo po tym sądzie są związani, są prowadzeni do Namugongo, odległego około 30 km od Munionio, i tam są torturowani przez kolejny tydzień po to, aby następnie zostać spalonym żywcem właśnie na stosie.
Powiedział ojciec, że na sądzie wybrali to, że chcieli pozostać wierni zasadom chrześcijańskim, ale między czym a czym mieli wybierać? Co im król zaproponował? Co odrzucili, mówiąc konkretnie? Bo mówimy tutaj, że są męczennikami sumienia. Dlaczego?
Jest wiele czynników, które na to wskazuje. Pierwsza sprawa to król uzurpował sobie władzę nad całością człowieka, nad jego życiem, nad jego sposobem myślenia, funkcjonowania, co nie zawsze przystawało z Ewangelią, którą oni przyjęli jako swoją. I tutaj ten konflikt sumienia się pojawił, na przykład w sytuacji, kiedy król, który miał tendencje homoseksualne, chciał uwieść kogoś tam spośród chrześcijan i on powiedział nie. Co było nie do pomyślenia, niewyobrażalne, żeby król usłyszał słowo nie, który był władcą bezwzględnym, absolutnym w królestwie. Więc to zainspirowane Ewangelią i wiarą, którą świeżo przyjęli, to było rewolucyjne. Druga sprawa to król obawiał się już o kontynuację swojej władzy, bo słyszał, jak chrześcijanie się organizują, jak mają już inne autorytety. Widział, jak pozbywają się na przykład wielu żon, a zostają z jedną. To też było ogromne zdziwienie w państwie, bo wiadomo, w królestwie była poligamia, była wszechobecna. Ktoś, kto miał wiele pieniędzy, to też i zaraz miał też wiele żon, wiele dzieci. A chrześcijanie decydowali się na jedną żonę. To było kolejny element tej rewolucji takiej społecznej, która tam miała miejsce, więc to budziło niepokój króla. Do tego dołączyły się jeszcze inne sprawy, cały kontekst, bo król był też i pod wpływem czarowników, którzy mieli ogromne wpływy w królestwie, więc Munionio, które było pałacem takim jego myśliwskim, gdzie przybywał z całym orszakiem od czasu do czasu i wybierał się na polowanie nad jezioro Wiktoria, które było położone zaraz na wyciągnięcie ręki. I tym razem też tam się wybrał i w samym tym kontekście takich niepokojów związanych z chrześcijaństwem, które rośnie w siłę i wiernych, których się obawiał też ich rebelii i nieposłuszeństwa w jakichś tam sytuacjach, jedzie na tą wyprawę na krokodyle czy tam hipopotamy, nic nie łowi, więc jeszcze traci swój taki atrybut władzy w postaci włóczni rodowej i spotyka na brzegu czarownika, któremu mówi, że wszystkie te nieszczęścia, między innymi to jest spowodowane tym, że są chrześcijanie, że jest ta religia tych białych, która została tutaj zaszczepiona i on wtedy wraca do siebie, do pałacu wcześniej niż powinien i nie widzi tych, którzy tam powinni być i zaczyna się awantura, już wtedy skazuje pierwszego na śmierć, Denisa, właśnie dlatego, że próbował nawrócić swojego kolegę, który był nałożnikiem króla. Później następnego dnia jest ten sąd. W międzyczasie też i kiedy inni już wędrują na miejsce kaźni, to on jeszcze skazuje na śmierć innego, Andrzeja Kagłę, który jest katechistą świeckim, który uczy swoich rodaków też i chrześcijaństwa i ma jedną żonę, i zostawił inne i też nie chce zrezygnować z tego. Słowem, tak jest też i kontekst tej decyzji, która została tam podjęta przez króla Mwanga II.
Ksiądz tam był kustoszem sanktuarium męczenników ugandyjskich. Czy pamięć o nich jest tam żywa?
Jestem w stanie powiedzieć, że chrześcijaństwo w Ugandzie jest budowane na męczeństwie tych męczenników. Jest
chyba bardzo, nie tylko w Ugandzie, prawda? Nie też tylko. W ościennych krajach, tak.
Jest bardzo żywa ich pamięć o nich. Szkoły są nazywane ich imionami. Kościoły i ludzie mają imiona męczenników. Na obchody tych uroczystości 3 czerwca do tego sanktuarium, gdzie zginęło ich większość, przyjeżdżają pielgrzymi z najdalszych zakątków Afryki. Niektórzy idą miesiącami na piechotę, gdzieś tam z Mombasy, z Tanzanii, czy z Kenii, czy z innych krajów. To jest niezwykłe spotkanie. Proszę sobie wyobrazić, takie największe spotkanie Afryki to jest właśnie wtedy, 3 czerwca każdego roku.
To jest kilka milionów ludzi, prawda?
Kilka milionów ludzi, to jest nieogarniony tłum. Wiele razy uczestniczyłem w tych mszach świętych i w tych uroczystościach. To jest niezwykle wydarzenie. I to rzeczywiście, ta popularność tych świętych rozeszła się na całą Afrykę. Ja myślę, że to, że Afryka jest chrześcijańska, ta właśnie subsaharyjska, to jest związane z męczennikami. Bo w 1964 roku, kiedy oni zostali kanonizowani, wtedy Afryka odzyskiwała wolność po okresie kolonii. Tworzyły się narody, państwa, były pisane konstytucje i była kwestia, czy Afryka się opowie za islamem, czy też się opowie po stronie chrześcijaństwa. I dzięki takiemu jednoznacznemu głosowi, który wybrzmiał w postaci kanonizacji, ta szala przechyliła się na stronę chrześcijańską. I dzięki temu dziś możemy mówić o chrześcijaństwie w tej Afryce subsaharyjskiej, czarnej Afryce, bo rzeczywiście ci, którzy byli kojarzeni z niewolnikami, wywożonymi statkami przez oceany, zniewalanymi ludźmi, Kościół mówi, oni są święci. I biały człowiek, który często właśnie ich krzywdził, naraz uklęka i prosi Boga za ich wstawiennictwem.
Doceniło ich, możemy powiedzieć, swoją obecnością aż 3 papieży, Paweł VI, Jan Paweł II i ostatnio papież Franciszek, no, którego ojciec właśnie gościł w Ugandzie.
To było moje pierwsze doświadczenie właśnie spotkania z Ojcem Świętym, bo byłem wtedy kustoszem tego sanktuarium nowego, tworzącego się, które zaczęliśmy budować od podstaw, od małej kapliczki pod wielkim drzewem. I to było nie do pomyślenia, że rok później może nas spotkać taki wielki zaszczyt, że tam będzie Ojciec Święty. Bo rzeczywiście, kiedy przyjechał do Ugandy, po spotkaniu z prezydentem, to było jego pierwsze miejsce spotkania z ludźmi. Spotkanie z katechistami, właśnie, bo...
To jest ta siła kościoła ugandyjskiego, możemy powiedzieć, prawda? Niesamowita rzesza, 15 000.
Ludzi świeckich, tak. Którzy mają kościół w sercu i poczucie odpowiedzialności za kościół. Przecież oni mają rodziny swoje, mają dzieci, żony, też często jakieś tam obowiązki. A mimo to jeszcze całym sercem odpowiadają za wspólnotę chrześcijan, która jest wokół nich zgromadzona.
Wielu misjonarzy mówi wręcz, że bez ich pracy tych katechistów, no praca ewangelizacyjna, no nie szłaby tak.
Potwierdzam to. Nie byłoby możliwe, żebyśmy prowadzili taką działalność w Ugandzie bez ludzi świeckich. Uważam osobiście, że w Polsce ludzie świeccy nie są zaangażowani w Kościół, tak jak powinni. że tam jest, jest ogromna przestrzeń, której oni powinni się odnaleźć, której powinni pracować i powinni wziąć odpowiedzialność za Kościół. Kościół w Polsce jest mocno sklerykalizowany, ale to jest z perspektywy mojego doświadczenia pracy w Ugandzie i to na pewno mnie to nauczyło, widząc rzeczywiście, gdzie ludzie świeccy mogą i powinni być zaangażowani, jak powinni być odpowiedzialni za wiarę i gdzie też powinno być miejsce dla kapłana. Jest niezwykle ważne miejsce, ale we współpracy z ludźmi świeckimi. Ojciec Święty przyjechał i to było jego pierwsze spotkanie z katechistami. Mówił o pięknie bycia nauczycielem wiary. Przyjechał do miejsca, w którym zginął patron tych katechistów, którego mamy tam grób. I to był też i główny motyw jego wizyty. Po pierwsze, dlatego, że chciał się spotkać z ludźmi świeckimi, wzmocnić ich rolę w Kościele, pokazać i umocnić ich w tej posłudze na rzecz Kościoła. Po drugie, chciał rozpocząć pielgrzymkę do męczenników ugandyjskich w miejscu, gdzie się to męczeństwo rozpoczęło. I to właśnie to jest to Munionio, gdzie był pałac, gdzie by zostali skazani, niektórzy ochrzczeni. Ale też był jeszcze jeden bardzo ważny motyw tej jego obecności właśnie w tym sanktuarium, ekumeniczny. Otóż męczennicy ugandyjscy uczą nas ekumenizmu.
Tylko ekumenizmu krwi, o którym mówi papież Franciszek, prawda?
Ekumenizmu krwi, bo wśród tych męczenników nie byli tylko katolicy. Tam byli Anglikanie, tam byli katolicy. To właśnie oni razem zostali skazani na śmierć, wspierali siebie nawzajem, później dwa dni wędrowali, cierpiąc, dodając sobie nadziei i otuchy, tydzień razem cierpieli, znowu torturowani i ostatecznie razem zostali spaleni na jednym stosie i razem później pogrzebani. I to jest niezwykłe. A i dodam jeszcze jeden motyw, który wskazuje na ekumenizm. Joseph Bali Kudembe, który był liderem chrześcijan wtedy w Ugandzie, katolikiem, wstawił się za biskupem Hanningtonem, którego król skazał na śmierć, jeszcze nie widząc go nawet, biskupem anglikańskim. Z tego też i powodu król uniesiony gniewem też i kazał ściąć Josepha. Zginął anglikański biskup, zginął katolik. Słowem, tak się rozpoczęła cała historia męczeństwa. Od właśnie troski o siebie nawzajem. Anglikanina i katolika. I papież, który przyjechał do Munionio, również i to zauważył. Postanowiliśmy zasadzić razem drzewko jedności. I Ojciec Święty właśnie to drzewko jedności zasadził. Ja też brałem w tym udział jako rektor sanktuarium, ale był też arcybiskup katolicki, arcybiskup Kampali, ale był też arcybiskup anglikański. Do dzisiaj to drzewko tam rośnie, w tym sanktuarium.
I tak już powolutku kończąc, chciałam zapytać, no bo ojciec pojechał do tej Ugandy z doświadczeniem no tej wiary wykutej, powiedzmy, w Polsce. A czego się ojciec nauczył tam, w tym miejscu, od tych ludzi?
Z całą pewnością takim odkryciem, które tam miało miejsce, to było właśnie to, co już o czym wspomniałem, zaangażowanie ludzi świeckich w odpowiedzialność za Kościół. Zaangażowanie ich całego życia. Po prostu jestem pełen podziwu dla katechistów, którzy tam są i pracują na rzecz Kościoła. Ich pełna poświęcenia praca, taka codzienna. Wielu ludzi świeckich ma też i poczucie odpowiedzialności finansowej za Kościół. Ci, których stać, to wiedzą, że oni mają obowiązek utrzymać Kościół. Łącznie z tym, że funkcjonuje dziesięcina w kościele ugandyjskim. Czyli każdy, który zarabia, jakiekolwiek ma dochody, 10% z tego odprowadza na rzecz Kościoła. Po to, żeby Kościół funkcjonował. Żeby
coś u nas było zupełnie niewyobrażalnego,
nie, to prawda? Było dla mnie rewolucyjne odkrycie, że to jest w ogóle możliwe. Poza tym też i dużo ludzi takich właśnie świeckich, którzy prowadzą różne grupy pastoralne, którzy podejmują różne inicjatywy. Przyznam się, że to było moje doświadczenie Afryki, którym się zakochałem, uważam i którym przyświeca też i w mojej posłudze tutaj w Polsce, bo na naszej kapitule prowincjalnej postawiliśmy sobie taką zasadę, maksymalne zaangażowanie ludzi świeckich w pracę pastoralną razem z nami.
Oby się to udało, oby ten kawałeczek Afryki udało się przeszczepić, właśnie jeśli chodzi o to zaangażowanie świeckich, także do Kościoła w Polsce. Serdecznie ojcu dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
Dziękuję również.
Przypomnę, że gościem Beaty Zajączkowskiej był franciszkanin ojciec Marian Gołąb. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.